Techlove. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku Techlove. Dzisiaj odcinek z gościem i jest nim Maciej Gis, rzecznik prasowy dawnego PSPA, czyli Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, a nowego PSNM. NM, czyli Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności.
Dokładnie tak, dzień dobry.
Skąd ta zmiana nazwy?
Myślę, że to jest naturalna zmiana, która nastąpiła. Przez długi czas byliśmy kojarzeni z paliwami alternatywnymi, tak jak to zresztą mieliśmy w nazwie. I
z wodorem.
Wodór jest jakby tą ścieżką, która cały czas jest z nami związana i będzie jeszcze przez długo z nami związana, ale byliśmy też kojarzeni z tymi paliwami, które nie są czyste tak zwane, czyli na przykład gazem ziemnym, czy szeroko pojętym biogazem, czy też innymi paliwami pochodzenia kopalnego, które miały dopisek bio, a my mamy prostą politykę, że jesteśmy za całkowitym neutralnym podejściem do kwestii klimatycznych i rozwiązania, które chcemy promować i chcemy i widzimy w nich jakby potencjał, to przede wszystkim są w tym momencie pojazdy elektryczne oraz wodorowe oraz wszystkie oczywiście technologie przyszłości, które jeszcze nie zostały w żaden sposób wprowadzone, ale są po prostu neutralne dla klimatu i też jest to podyktowane, ta zmiana nazwy została tym podyktowana. Oczywiście i tym, że bardzo silnie zaczęliśmy promować też nową mobilność szeroko pojętą, czyli nie tylko jakby same pojazdy, ale transport miejski zeroemisyjny,
mikromobilność
szeroko pojętą, współdzieloną mobilność, czyli wszystkie te rozwiązania, które są przyszłością i są wdrażane, a nasza nazwa tego do końca nie odzorowywała. Więc dlatego też postanowiliśmy taką zmianę przeprowadzić, otwierając się na to, co nowe, przyszłościowe, a nie na to, co po prostu już było przez długi czas i te paliwa alternatywne gdzieś tam po prostu w dalszym rozwoju nam nie pasowały w nazwie.
Ale wodór zostaje.
Wodór jak najbardziej, tak. I choć oczywiście patrzymy bardzo szeroko na branżę między innymi transportową i widzimy to, że wodór rozwija się wolniej, niemniej cały czas obserwujemy, co się dzieje z wodorem, jaka jest jego przyszłość, co można z tym tematem zrobić. Zresztą weszło 13 kwietnia rozporządzenie AFIR, które też dotyczy wodoru i budowania stacji wodorowych przy szlakach głównych TENT i jeżeli dobrze pamiętam, do 10 km od tego szlaku. I to jest, myślę, też ten kierunek, który będziemy wspierać i rozwijać. Mamy zresztą też Komitet Wodorowy, Technologii Wodorowych, który prężnie działa, jest jednym z większych, który mamy wśród swoich struktur. Więc myślę, że ten wodór też oczywiście pozostaje, niemniej widzimy, jak rynek się rozwija, o wiele szybciej rozwija się rynek samochodów elektrycznych niż rynek
wodorowych. Bateryjnych.
Elektrycznych, bateryjnych oczywiście, tak. Czy wodorowych? Oczywiście też dodając ten taki mały dodatek do tego stwierdzenia, że wodór przecież to nowoczesna hybryda w tym momencie.
Trochę tak. Ale z drugiej strony faktycznie, jak popatrzeć nawet na polskie firmy, które rozwijają autobusy wodorowe i próbują coś robić z tym wodorem, no to może się tam, ja codziennie widzę na Puławskiej w Warszawie jakiś samochód wodorowy.
Mieszkasz przy jednej z dużych stacji może?
Tak, niedaleko. Jednej, nawet nie z dużych, tylko jednej z dwóch po prostu.
Tak, znaczy to prawda, pojawiły się samochody wodorowe, to też jest wynik tego, że mamy w Warszawie stację tankowania ogólnodostępną, druga w Polsce jest, a trzecia będzie otwierana. Niedługo w Polsce też koło Poznania, to nie jest tajemnica. I wraz z rozwojem infrastruktury tych pojazdów będzie więcej. Niemniej nieraz już słyszeliśmy o tym, jak wygląda kwestia sprawności układu wodorowego, biorąc pod uwagę całą ścieżkę życia produktu od jego wyprodukowania do jego spalenia w ogniwie wodorowym, w tym ogniwie paliwowym zasilanym wodorem w tym przypadku, więc widzimy, że ta sprawność jeszcze jest mała. To pewnie będzie się poprawiać oczywiście z czasem, ponieważ efekt skali zawsze działa. Niemniej widzimy to, że w przypadku transportu osobowego raczej będziemy rozwijać, o wiele szybciej będzie się rozwijał sektor bateryjny niż wodorowy.
To pytanie kolejne. 25 maj EV Experience na torze w Modlinie. Czy będzie samochód wodorowy, który będzie można się tam przejechać?
I tutaj cię zaskoczę. Będą dwa.
Będą dwa.
Czyli osobowe, tylko osobowe mówimy, a jeszcze przecież mogą być samochody ciężkie.
Czyli niemniej będzie Mira i będzie Hyundai Nexon.
Tak, będą te dwa samochody. Też podeszliśmy do tego w sposób kompleksowy, że osoby zainteresowane elektromobilnością nie tylko chcą poznać technologię związaną z technologią bateryjną, ale też chcą zobaczyć, jak ten wodór działa, więc dlatego też postanowiliśmy takie dwa samochody ściągnąć na EV Experience. One będą oczywiście ogólnodostępne do jazd. Będą też najprawdopodobniej w strefie Expo. W tym sensie jeszcze nie chcę za dużo zdradzać oczywiście, aczkolwiek będą też pojazdy ciężkie, wodorowe, które będzie można zobaczyć, ponieważ ta gałąź też się rozwija i my staramy iść razem z duchem tego, co się dzieje na rynku i pokazywać te najnowsze rozwiązania, które są. Więc tak, aczkolwiek nie oszukujmy, większość samochodów dostępnych do jazd będzie samochodami elektrycznymi, ponieważ taką mamy strukturę rynku.
No tak, więc jeszcze gwoli wyjaśnienia, co to jest EV Experience. EV Experience, czyli to, jak napisaliście na swoich stronach, największy piknik elektromobilny w Polsce i jest to właśnie miejsce, gdzie można zobaczyć samochody, które ma strefa Expo, ale ma też część, na której będzie można jeździć samochodami. Trzeci raz EV Experience jest organizowany.
Dokładnie tak, trzeci raz i wyciągamy wnioski z tego, co było wcześniej, dlatego najsłabszy punkt z całego EV Experience, który był, czyli oczywiście kolejki i zapisy na samochody elektryczne. Tutaj chciałbym już od razu słuchaczy uspokoić.
No bo tak, to miałem do tego przejść. Ja nawet dwa lata temu, pamiętam, bardzo chciałem się, sam byłem tam dość wcześnie, chciałem się przejechać Nissanem Ariyo, którego mieliście wtedy, a jeszcze nigdy go nie było do Polsce dostępnych do jazd i nie udało mi się, mimo że byłem bardzo wcześnie.
Tak, no zainteresowanie było bardzo duże tymi samochodami, więc tak, to był problem. W tym roku zmieniamy całkowicie sposób rejestracji, znaczy dokładnie tej rejestracji nie będzie, po prostu przyjmujemy system kolejkowy i też zwiększamy liczbę torów, ponieważ tor Modlin podzieliliśmy w tym roku na 7 torów.
Wow.
Będą dwa tory offroadowe, będzie tor oczywiście wyścigowy na części sportowej toru Modlin, będzie kilka torów na części szkoleniowej toru Modlin, więc naprawdę każdy, który będzie chciał przyjechać, będzie mógł przetestować różnego typu samochody i tutaj, żeby całkowicie uprościć tą strukturę, bo widzieliśmy, że w zeszłym roku ona się sprawdziła na niektórych torach. Po prostu jest to system kolejkowy, czekamy w kolejce, samochód jest wolny, jedziemy. Tutaj oczywiście to już będzie do wyboru osoby czekającej, czy to będzie konkretny samochód, czy po prostu pierwszy z puli, który będzie wolny akurat na tym torze, żeby po prostu pojeździć jak najwięcej. Ponieważ my chcemy zadbać o to, żeby tego experience'u było jak najwięcej.
A ile samochodów przewidujecie w tym roku na torze?
Torach. Celem jest 100 pojazdów, które zostaną ściągnięte na tor Modlin. Jesteśmy już niedaleko tej liczby. W tym momencie oczywiście nie chcę zdradzać, jakie będą perełki.
Chciałem zapytać o perełki.
Tak, będzie kilka perełek. Na pewno będziemy mieli samochody ultraszybkie, tak z tej strefy ultraszybkich, czyli między innymi Porsche będzie na torze Modlin dostępny do przejechania
nowy
się.
Nowy Taycan.
Będzie Taycan
na pewno.
Tak, będzie Taycan. Staramy się, żeby była to jego najnowsza generacja. Wszystko zależy oczywiście od dostępności, no ponieważ dopiero mieliśmy premierę tego samochodu, tak. Więc to jest największe wyzwanie, niemniej.
A właśnie, i wiem, że polska premiera przypada właśnie gdzieś tak mniej więcej na przełomie maja i czerwca, więc jest taki...
Tak, jest tutaj tak zwane wąskie gardło w tym przypadku, niemniej staramy się zrobić wszystko, żeby właśnie dla naszych uczestników najnowsza generacja Taycana się pojawiła. Będą też oczywiście inne samochody, które choć nietypowe.
Ja mogę zdradzić jeden?
Oczywiście.
Hyundai Ioniq 5N.
Tak, i Hyundai Ioniq 5N będzie występował w podwójnej roli, ponieważ będzie można się nim przejechać, ale będzie też można się nim przejechać na prawym fotelu podczas specjalnego przejazdu, gdzie ten samochód po prostu będzie driftował. I będą to po prostu dodatkowe emocje, które też chcemy wprowadzić, wprowadzając Ring Taxi, gdzie za kierownicą usiądzie wykwalifikowany instruktor z toru Modlin, który po prostu pokaże pełen potencjał tych samochodów, które będą udostępnione. Oczywiście też będą Tesle, będą też samochody samochody chińskie, bo oczywiście tutaj jakby ten rynek europejski otwiera się coraz bardziej na samochody chińskie i my też chcemy te samochody pokazywać, ponieważ ludzie się tym interesują, nie oszukujmy się tutaj. Myślę, że to jest bardzo ciekawa gałąź, która wkracza coraz prężniej do Europy, więc tak, też będą takie przedstawicielstwa.
To powiedz mi, bo dwa lata temu nawiązuję do tego, że właśnie tam były pierwszy raz była w Polsce jeżdżąca Ariya tak naprawdę u was. Czy będą jakieś takie premiery które będzie można na IV Experience zobaczyć?
Będą premiery, dogrywamy wszystkie szczegóły. Będziemy chcieli pokazać kilka samochodów, nie tylko samochodów osobowych, ale też dostawczych, które wchodzą na rynek, a to jest też ciekawostka, że rynek samochodów dostawczych, w szczególności tych tak zwanych do 3,5 tony, bardzo dynamicznie się zmienia. Kiedyś mówiliśmy o samochodach, które mają zasięgi realne około 100-150 km, teraz już wchodzimy w zupełnie nowy poziom tych samochodów i też takie samochody będą pokazywane.
Nowy Mercedes Sprinter ma 400 km zasięgu i to takiego potwierdzonego, bo oni tam wsiedli do niego i pojechali.
Tak, akurat nie mówię o tym samochodzie, ale będzie inny przedstawiciel, który będzie...
Ale Mercedesa nie będzie?
Nie powiedziałem, że nie będzie.
Okej, myślałeś o innym.
Akurat teraz myślałem o innej marce, która się u nas pojawi. Niemniej, tak, staramy się właśnie, żeby każdy zainteresowany różnymi samochodami, no bo nie każdy się interesuje tylko samochodami osobowymi, są też oczywiście, będą też przedstawiciele firm, którzy interesują się samochodami dostawczymi i też staramy się te potrzeby ich spełnić.
Bo będzie ta cała strefa e-cargo z tego, co kojarzę.
Tak, będzie cała strefa e-cargo, będzie też strefa wiedzy oczywiście, ponieważ jak nasza organizacja zresztą tutaj stara się tą edukację jak najbardziej promować, będzie strefa EV Repair Garage, gdzie będzie można się porozmawiać na temat w ogóle naprawy samochodów elektrycznych i zobaczyć co ewentualnie, na co trzeba zwracać uwagę w ogóle przy zakupie używanego samochodu elektrycznego.
To bardzo ciekawe, bo te samochody elektryczne używane, no to jest to, na co wielu ludzi narzeka, że tych samochodów nie ma. No oczywiście ich nie ma jeszcze za dużo, bo ten rynek jest bardzo młody, ale one za chwileczkę zaczną się pojawiać i tak jak mieliśmy do tej pory taką zbiorową wiedzę o tym, na co trzeba uważać, jak się kupuje samochód spalinowy, no to praktycznie nie mamy takiej wiedzy, na co trzeba uważać, jak się kupuje samochód elektryczny używany.
Tak, to prawda. Dlatego widząc te problemy, które nas czekają i to, że tych liczba ofert się pojawia, coraz więcej samochodów elektrycznych używanych, postanowiliśmy zrobić strefę właśnie taką warsztatową, żeby pokazać, na co zwrócić uwagę przy zakupie samochodu elektrycznego używanego, ponieważ wiemy, że ten rynek będzie coraz dynamiczniej powstawał, będzie coraz większe zainteresowanie właśnie takimi samochodami, ponieważ nie każdy chce wybierać nowy samochód. Jest to oczywisty kierunek. Widzimy zresztą, jak park samochodów w Polsce wygląda, więc...
13 lat średnia, chyba nawet więcej.
Tak, w przypadku samochodów elektrycznych jest to 5,5, prawie 6 lat, więc tak, ten rynek się tworzy, dlatego też już w tym momencie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku, wprowadzamy właśnie możliwość porozmawiania z ekspertami w tym temacie i po prostu zwrócenia uwagi, na co trzeba patrzeć, wybierając samochód elektryczny, no bo wiadomo, nie otworzymy maski, nie popatrzymy na to, czy cieknie olej, czy może popychacze stukają, albo czy zawory odpowiednio pracują.
I czy pali od pierwszego.
Tak, i czy pali od pierwszego, i czy nie dymi. Dokładnie, tak, pamiętajmy tak o tym, czy nie dymi, więc na EV Experience dymić będą jedynie opony podczas driftu, a jeżeli chodzi właśnie o strefę tą garażową i naprawczą, no to będzie można po prostu z ekspertami porozmawiać. A to, co jeszcze na pewno będzie, to będzie strefa bezpieczeństwa, którą będziemy robili z Instytutem Transportu Samochodowego. Będzie można na własnej skórze doświadczyć, czym jest tak na dobrą sprawę wypadek. Nie tylko dachowanie, ale przede wszystkim przeciążenie podczas wypadku. Będziemy starali się pokazać na zwykłym przykładzie butelki z wodą, czy tak zwanego tabletu, jak trudno go utrzymać podczas przeciążenia. Będą też narkogogle czy algogogle właśnie po to, żeby jak najszerzej doświadczyć tych emocji związanych przy wypadku, no i przede wszystkim, żeby zrozumieć, że wypadek to nie jest coś, o, zdarzył się wypadek, tylko że to są realne przeciążenia, które mogą wpływać na wszystko, co się dzieje z nami, jak i z też otoczeniem, i zabezpieczenie towaru podczas podróży jest ultra istotne. Dodatkowo oczywiście wprowadzamy też symulatory do jazdy. Będzie specjalna strefa, gdzie będzie można się pościgać i będzie można sprawdzić swoje umiejętności nie tylko w świecie wirtualnym, ale też oczywiście rzeczywistym później na torze.
A czyli będzie jakiś wyścig organizowany potem? Chyba był kiedyś na IV Experience taki wyścig, gdzie tam, prawda, było coś
tak,
takiego?
Tak, będzie oczywiście
temu
tutaj też zlot samochodów elektrycznych, jak co roku, jak organizujemy przy IV Experience. Później będzie oczywiście też wyścig użytkowników samochodów elektrycznych. Każdy, kto posiada elektryka, może się zgłosić via Fundacja EV Klub Polska i w takim wyścigu wystartować. To jest oczywiście przejazd czasowy i walczymy o najlepszy czas. Tutaj później później przyznawane są odpowiednie dyplomy i jakieś wyróżnienia. Tutaj oczywiście EV Klub Polska prężnie działa w tym, żeby był to jak najbardziej atrakcyjny wyścig i żeby to wszystko, te szczegóły związane z tym wyścigiem dograć, więc naprawdę będzie bardzo dużo emocji, oczywiście tych cichych emocji, no bo tutaj nie mówimy o ryku silnika.
Ale opony będzie słychać.
Ale opony będzie słychać, na pewno będzie dużo się działo, no i przede wszystkim to jest najważniejsze, to co powiedzieliśmy na samym początku, czyli że to ma być piknikowa atmosfera, czyli przyjeżdżamy w sobotę z całymi rodzinami i każdy znajdzie zajęcie dla siebie.
Bo właśnie, bo mamy dwa dni, 25 i 26.
24
jest dniem takim biznesowym.
Tak, jest to dzień przeznaczony dla firm. Jest to troszeczkę inna formuła samego wydarzenia, ponieważ więcej atrakcji jest nakierowanych właśnie na doświadczenia z pojazdami, ale pod kątem firm. Dlatego też chcemy przedstawić całą paletę pojazdów, żeby każda osoba, czy każda firma w tym przypadku zainteresowana samochodem elektrycznym mogła zobaczyć, czy na przykład wielkościowo ten samochód odpowiada, czy zasięgowo ten samochód odpowiada, porozmawiać z ekspertami na ten temat. I po to też jest właśnie strefa e-cargo, ponieważ mogą oni wtedy w jednym miejscu zobaczyć większość pojazdów dostawczych dostępnych na rynku i na przykład zdecydować, że może ten Mercedes, lepszy, może tak, Renault, a może inna Ford, firma mi może odpowiada i może warto wtedy zastanowić się, czy te samochody osobowe, które są w ofercie i też są na torze wtedy, czy to jest właśnie jakby układ idealny dla nich, czy może trzeba to jakoś łączyć, zastanawiać się, co z tym zrobić. My też oczywiście będziemy robili ścieżkę wiedzy na ten temat, żeby jak najszerzej i jak najlepiej pomagać firmom zrozumieć temat i dobrać flotę do własnych potrzeb.
I czyli tak, 24 dzień dla firm.
25 sobota, dzień otwarty dla każdego, kto jest zainteresowany elektromobilnością. Zapraszamy, na pewno się nie zawiodą. Robimy już trzeci raz tą imprezę, wyciągamy wnioski z tego, co było, więc dlatego też mamy tą świadomość, że to, co będzie, będzie po prostu lepsze.
Miałem specjalne pytanie od kolegi, któremu mówiłem, że będę nagrywał z tobą podcast i będziemy rozmawiali o V-Experience. On się pytał, czy będą samochody osobowe BYD już.
W tym momencie nie zdradzę,
nie zdradzisz, że, okay.
Czy będą.
Bo znowu się to mniej więcej pokrywa, bo BYD chce nam mocniej zaistnieć w czerwcu jakoś w Polsce, więc znowu blisko
tak,
tego terminu.
Na pewno bliżej wydarzenia, a to już wydarzenie mamy za miesiąc, więc myślę, że w połowie maja takie sensacyjne informacje będziemy ogłaszać. Niemniej w tym momencie nie zdradzam jeszcze, które marki chińskie pojawią się na EV Experience, aczkolwiek mogę zapewnić, że kilka ich będzie.
No tak, no bo mamy już ich sporo w Polsce, a z drugiej strony kilka czeka właśnie tutaj, bo to za chwilę będzie wejdzie Omoda, BYD i coś, więc...
Tak, więc tutaj ten rynek się bardzo otwiera, więc też wszystkie szczegóły oczywiście my dogrywamy i staramy się jak najwięcej tych pojazdów pozyskać, żeby tą strefę, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, chińską, też przedstawić i żeby można było w jednym miejscu porównać, czy Europa, czy Chiny, czy tak bardzo
czy
się
może,
różni.
Czy może Ameryka.
Czy może Ameryka, aczkolwiek ta Ameryka też trochę chińska.
Tak, trochę tak, a z drugiej strony zobacz, spotkaliśmy się na targach w Poznaniu, na Poznań Motor Show i tam po raz pierwszy oficjalnie wystawiała się Tesla ze swoim stoiskiem. Czy Tesla oficjalnie będzie na pikniku EV Experience?
Już w zeszłym roku była. I nie wyobrażam sobie, żeby nie było jej w tym roku.
W tamtym roku była faktycznie, masz rację. Byli w
tak,
tamtym roku,
była,
oczywiście.
Więc nie pierwszy raz się wystawiali. Tak. Na targach poznać ich oczywiście pierwszy raz, ale nie pierwszy raz się w Polsce wystawiali. Tak u nas byli, można było zapoznać.
No tak, w strefie Expo.
Dokładnie tak. I myślę, że w tym roku też będzie można z ekspertami porozmawiać. Może jeszcze w większym wydaniu niż w zeszłym roku.
To ciekawostka w ogóle, ci ludzie z Tesli, którzy bywają na tych imprezach, a polski dział Tesli rozbudował się o specjalnie dedykowane osoby pod eventy, oni są bardzo otwarci, bardzo chętnie rozmawiają o samochodach i tutaj nie ma jakiejś bariery informacyjnej dużej.
Tak, to prawda. No i to jest też idealne miejsce, żeby nie tylko zapoznać się z samym samochodem, no bo nie oszukujmy się, na stronie internetowej przeczytamy prospekt, możemy zamówić Teslę, ale za dużo się o niej nie dowiemy. A tutaj nie tylko będzie można przetestować na torze, porozmawiać z ekspertami, a nawet umówić się później na jazdę testową takim samochodem już bezpośrednio z Teslą.
No dobra, to strefa cargo dla mnie szalenie interesująca. Strefa, wszystkie EV Experience strefy super. Na pewno będzie jeszcze jedna strefa ładowania samochodów.
Tak, będziemy mieli strefę ładowania. Tutaj osoby przyjeżdżające, w szczególności klubowicze, którzy przyjadą na zlot, oczywiście będą się mogli podładować. Będzie odpowiadała za to ekoenergetyka, za strefę i będzie można też zapoznać się oczywiście
Eko-N.
EKN, przepraszam, tak, oczywiście, EKN, tutaj mój błąd. Będzie można podładować samochód. Tutaj, to co ważne, też będzie można się zapoznać z pełną ofertą ładowarek, które są na rynku albo będą w niedługim czasie wdrożone na rynku. Też będzie można oczywiście popatrzeć, jak ta infrastrukturalna część elektromobilności się zmienia.
No właśnie, bo chciałem to zapytać, czy w tej strefie Expo będą tylko producenci samochodów, czy też producenci infrastruktury i...
Nie, to nie będzie, jakby tutaj nie mamy całkowicie zamkniętego kręgu tak zwanego, że to są tylko producenci. Nie, są też oczywiście producenci infrastruktury, są inni też producenci, którzy są związani z sektorem elektromobilności, ale nie są to ani infrastrukturą, ani nie są też producentem pojazdów. Więc jakby jesteśmy otwarci pod tym kątem i każdy, który chce, jest w tym oczywiście świecie elektromobilnym i chce się wystawić, może do nas przyjść i bez problemu swoje produkty przedstawić.
A kiedy będzie, wiadomo, taka zamknięta, pełna lista wystawców, którą opublikujecie na stronie?
Myślę, że będziemy już po majówce tutaj pokazywać, kto jest, przedstawiać każdego z partnerów pod tym kątem i będziemy szeroką akcję informacyjną w tym temacie tutaj rozpoczynać.
Ja mówię, bardzo się cieszę, że są takie wydarzenia, bo faktycznie ja mam wrażenie, że ta wiedza o elektromobilności, taka niechęć do elektromobilności, którą mamy jednak często w Polsce, w końcu Polska jest jednym z krajów, który ma najmniejszą adaptację samochodów elektrycznych w całej Europie. 4% nowych?
Tak, no mamy z tym problem, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że też bardzo późno wdrożyliśmy między innymi dotacje do samochodów elektrycznych. Najlepszym przykładem jest fakt, że w Rumunii dotacje do samochodów elektrycznych uruchomiono w 2011 roku, a my uruchomiliśmy w 2022 roku w pełni, jeżeli mówimy o w pełni działającym programie.
Tak, dla wszystkich, dla firm i dla
tak,
osób
dodatkowo
prywatnych.
Od tych momentów wdrożenia do dzisiaj w ogóle nie została przeprowadzona żadna analiza tego, czy
no właśnie,
ten
walidacja,
program...
że ten program działa,
dokładnie,
prawda?
Tak, walidacja nie została przeprowadzona i my też jako organizacja postulujemy o to, żeby taka walidacja nastąpiła, no ponieważ ceny samochodów wiemy, że poszły do góry, zarówno osobowych, znaczy spalinowych, jak i też elektrycznych, więc ta walidacja byłaby zasadna, żeby się odbyła.
Choć rynek trochę to zrobił sam, bo zobacz, że pojawiło się bardzo dużo samochodów skrojonych pod dotacje w Polsce. Czyli właśnie bardzo dużo marek, które miało samochody, które się nie mieściły w limitach dotacyjnych, nagle dostosowało te cenniki.
Tak, to prawda, ponieważ nie oszukujmy się, jakby Polacy uwielbiają dotacje i zresztą każdy lubi, jakby to nie jest taka kwestia polska, tylko ogólnie, jeżeli możemy dostać dofinansowanie do czegoś, to robimy. Najlepszym przykładem jest fotowoltaika, która po prostu
oczywiście
w momencie, kiedy pojawiły się dotacje do fotowoltaiki, wystrzeliła w kosmos dosłownie i widzimy, ile konsumentów po prostu ma tą fotowoltaikę w domach. To chyba to jest 1 200 000 domów ma fotowoltaikę
z waszego,
w Polsce.
Z badania nie waszego, tylko IV Klubu Polska wychodziło chyba, że 80% posiadaczy samochodów elektrycznych ma, którzy mieszkają w domach, ma fotowoltaikę.
Tak, no myślę, że nie jest kłamstwem powiedzenie, że osoby, które posiadają samochody elektryczne, po prostu umieją liczyć i z ekonomicznego punktu widzenia, posiadając fotowoltaikę, w szczególności jeszcze na starych zasadach i posiadając samochód elektryczny, no to po prostu najnormalniej im się to opłaca, ponieważ te koszty związane z przejechaniem 100 kilometrów są minimalne, a jak dobrze pamiętam obliczenia, to w niektórych przypadkach, wiadomo, że to jest jakiś konkretny przypadek, o którym mówię, ale można 15 tysięcy kilometrów przejechać praktycznie w roku za darmo.
Zgadza się. Z ciekawostek takich właśnie dotacyjnych, no to teraz na targach w Poznaniu był kongres MUF obok również i na targach właśnie, na kongresie Volkswagen pokazywał wręcz samochód zrobiony specjalnie pod dotację w Polsce, czyli Volkswagen ID Baza w wersji ciężarowo do osobowej.
Taka brygadówka, można
brygadówka,
powiedzieć.
Brygadówka, dokładnie tak, która jest stworzona na homologacji ciężarowej po to, żeby łapała się na dopłaty w wysokości 70 tysięcy złotych. I to jest samochód, którego Volkswagen nie sprzedaje na żadnym innym rynku. Sprzedaje go tylko w Polsce.
Cóż mogę powiedzieć? Myślę, że najlepszym komentarzem jest to, że jeżeli Polak chce, to potrafi.
Dokładnie tak.
Aczkolwiek tak, takich samochodów też oczywiście potrzebujemy, bo wbrew pozorom w Polsce tak zwane brygadówki bardzo dobrze się sprzedają. Samochody tak zwane uniwersalne w dużej mierze, więc... krok ze strony Volkswagena, myślę, że jak najbardziej zasadny, że coś takiego wprowadził.
A szczególnie, że inne marki również mają elektryczne samochody podobne, bo
tak,
Opel
ale
ma na
pamiętajmy
też
o tym, że jeżeli możemy dostać dotację i to dużą dotację, no bo do 70 tysięcy złotych w przypadku samochodów dostawcy.
To jest 1/4 wartości samochodu, albo nawet więcej.
Tak, no i wtedy wtedy się pojawia ten zawsze argument rzucany przez wszystkich tak zwanych hejterów elektromobilności, że koszt samochodu jest po prostu niewspółmierny do wersji spalinowej. Tutaj nagle się okazuje, że wcale tak daleko już te wersje nie są od siebie.
No, szczególnie, że to też marki chińskie, właśnie to, co powiedziałeś, które mają też samochody elektryczne. Najlepszym przykładem MG4 z samochodem, czy MG z samochodem w wersji, samochodem MG4, który w najtańszej wersji po odliczeniu dopłat kosztuje praktycznie tyle, ile nowy samochód spalinowy, każdy, no bo...
Tak, znaczy, tak jak zresztą myślę, wiesz o tym, bo zawsze spotykaliśmy się z tym argumentem, że cena samochodu elektrycznego jest jednym z problemów, później jest oczywiście infrastruktura ładowania, a później zasięgi. Jakby to są te trzy sztandarowe, myślę, że rzeczy, które zawsze się w eterze pojawiają nadal i pewnie jeszcze przez jakiś czas się będą pojawiać. Mamy nadzieję, że to się niedługo trochę zmieni, ponieważ technologia się zmienia, widzimy coraz więcej zapowiedzi nowych baterii, zmienia się też cała struktura rynku, jeżeli chodzi o samochody. Samochody elektryczne stają się w szczególności w dużych miastach po prostu normalnym widokiem i jakby ludzie to akceptują, a osoby, które doświadczą, zaczynają widzieć zalety. Dlatego też robimy EV Experience.
Po to, żeby więcej osób mogło doświadczyć.
Tak, właśnie, bo przez doświadczenie i praktykę myślę, że najlepiej przekonamy do elektromobilności, kiedy po prostu każdy z nas sam spróbuje, a mówienie po raz enty, że to ma zasadność, niekoniecznie będzie miało przełożenie. Więc ja myślę, dlatego też robimy EV Experience, a jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to słynny AFIR, który wszedł i myślę, że to też dużo w niedługim czasie zmieni.
Tutaj ostatnim elementem układanki, już przechodząc do końca tego odcinka, jest to, że mamy samochody elektryczne, będziemy mieli na EV Experience, będziemy mogli doświadczyć tego, mamy infrastrukturę ładowania i też tam będą firmy, gdzie można porozmawiać chociażby z specjalistami z EKN-u i dowiedzieć się, jak to z tym ładowaniem samochodów jest. Ale powiedziałeś o jednym, że fotowoltaice na starych zasadach, czy będzie na EV Experience jakiś operator elektryczny, czy dostawca energii elektrycznej, z którym będzie można porozmawiać, bo jesteśmy przed bardzo dużą zmianą, bo w Polsce za chwileczkę pojawią się taryfy dynamiczne za prąd, czyli takie, których płacimy za prąd, tyle on kosztuje na spocie. I tutaj bardzo dużo ludzi, którzy są troszeczkę bardziej doświadczeni i z elektromobilnością, i w ogóle z systemami energetycznymi, upatruje ogromnej szansy dla właśnie tych nowoczesnych ludzi, którzy znają, chcą mieć samochody elektryczne, bo wiadomo, jeżeli będziemy mieli taryfy dynamiczne, a będziemy mieli, powoli zaczynamy mieć samochody, które potrafią oddawać prąd też, a nie tylko przyjmować, no to taki samochód, taki jeżdżący bank energii będzie pozwalał zarabiać na przechowywaniu prądu.
Tak, znaczy trzeba policzyć, żeby się zarabiał od tego, zacznijmy.
Na pewno, oczywiście, że tak to wszystko.
Na pewno tutaj trzeba bardzo spokojnie podchodzić do tematu dynamicznych cen prądu, ponieważ jest to dla polskiego konsumenta bardzo duże wyzwanie. Jakby samochody elektryczne spowodowały to, że już inaczej podchodzimy do wielu kwestii. Jesteśmy o wiele bardziej zdigitalowani, jak to się ładnie można powiedzieć, i patrzymy na to, co z samochodem się dzieje, jak się ładuje i to wszystko programujemy. W przypadku dynamicznych cen energii, to będzie kolejny krok, który musimy zrobić, czyli codziennie patrzeć na przykład, czy w tym momencie na przykład będzie się opłacało ładować samochód, albo włączyć pralkę i tak dalej. Więc tutaj to też będzie bardzo duże wyzwanie, zanim cała otoczka związana z tymi cenami się zmieni, ponieważ wprowadzenie nowego licznika, czy po prostu tego, żebyśmy mieli dynamiczną taryfę, jest tym najmniejszym ogniwem, ponieważ do tego musimy dołożyć odpowiednie aplikacje od operatorów energetycznych, którzy będą mogli nam powiedzieć, że konsumencie w tej godzinie na przykład będą taniej albo w tej drożej. Tego nie wiem, czy już w tym momencie jest tak, że każdy jest przygotowany. Z tego, co przynajmniej moja wiedza w tym momencie podpowiada mi i przynajmniej z tego, co wiem, nie wszyscy są gotowi na tą stronę.
Niektórzy są, niektórzy nie są, znowu będzie tak, że są ci bardziej, są ci no, OSD, dokładnie, którzy tak, są bardziej otwarci i już mają, przecież są już takie, są stacje OSD, którzy informują o tym, kiedy najlepiej, chociaż teraz nie po to, żeby zarobić, bo taryf dynamicznych nie ma, ale po to, żeby chociażby odciążyć system energetyczny, kiedy najlepiej ładować samochody, kiedy najlepiej używać prądu, a w których godzinach tego nie robi, więc pewnie znowu, jedni są, drudzy nie będą przygotowani. Właśnie pytanie, czy ktoś będzie z jakiejś OSD?
Tak, no, będą przedstawiciele z OSD i też będzie można oczywiście w tym temacie porozmawiać. Możliwe, że też przygotujemy krótkie wystąpienie na ten temat, żeby też jakby
bardzo chętnie posłucham.
Ten temat poruszyć. Oczywiście EV Experience to doświadczenia, więc też nie chcemy aż tak bardzo przeciążyć programu teorią, że bo wiadomo, że praktyka w tym przypadku jest najważniejsza. Niemniej na pewno takie tematy też będą poruszane i będzie można z kimś porozmawiać na ten temat z operatorów energetycznych, żeby ten temat też zgłębić, no, ponieważ jest to bardzo ciekawy czas, nie tylko na rynku pojazdów, ale też na rynku energetycznym, no bo te zmiany wchodzą bardzo dynamicznie, a kolejne lata myślę, że jeszcze bardziej to zintensyfikują.
Dzięki ci bardzo za rozmowę. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że w tej chwili do końca kwietnia, z tego co wiem, trwa promocja duża na bilety. Można kupić bilet na dzień otwarty zamiast za 49 zł za 29 zł.
Tak, na razie jest taka promocja uruchomiona. Na pewno jeszcze będziemy jakieś, żeby uspokoić słuchaczy, w maju też jakieś promocje będą. Będziemy tutaj, mamy kilka przewidzianych, więc niedaleko będziemy od tej ceny 29 zł odbiegać i myślę, że każdy będzie zadowolony z tego, jak przyjdziecie do nas.
Jednocześnie dzieci do lat 16 wstęp za darmo.
Dokładnie tak.
A wysłuchacze, jako że Techlow jest partnerem medialnym EV Experience w tym roku, będziecie mogli dostać ode mnie 10 wejściówek darmowych na ten dzień otwarty. Tutaj poinformuję w opisie odcinka, jak będzie można je dostać. Dzięki ci, Maciek, za rozmowę i widzimy się pod koniec maja na Torze Modlin. Ostatnie pytanie, czy pogoda zamówiona jest?
Oczywiście, na pewno będzie zamówiona. Dwa lata z rzędu mieliśmy super pogodę.
Więc było gorąco.
Tak, dlatego od razu uprzedzam, że krem do opalania warto zabrać ze sobą. W razie co my jako tutaj osoby przygotowujące wydarzenie też na pewno będziemy mieli, więc gdyby ktoś potrzebował, z chęcią się podzielimy. Na pewno trzymamy kciuki za pogodę, no, staraliśmy się zamówić i oby tak było i żebyśmy mogli po prostu fajnie spędzić dzień.
Dzięki bardzo i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.
Tech Love. Z miłości do technologii.